Argentina.
Z wigwamu w indiańskiej wiosce wita was Maria Kina. Radio internetowe Morse, odbierane także sygnałami dymnymi.
Poczujcie się jak u siebie na stepach, prerii. Posłuchajcie duchów przodków. Oni mówią do was poprzez naszą audycję. Widzę, co robisz wieczorem.
Zaczynamy.
Okej. Okay. Cześć, witamy was. Z Wigwamu, Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Nie mam pojęcia skąd, jakby w jaki sposób mamy zamiar pociągnąć naszą obecność w Wigwamie, bo nic, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie będzie miało związku z tym.
A wiesz?
No raczej wiem, jakby kino indiańskie nie jest tą przestrzenią, w której się z reguły poruszamy. I jakoś tak, no nie wiem. No chyba nie. No ale dobrze.
No.
Myślę, że... O, wiem w jaki sposób. Myślę, że na przykład w dzisiejszej przestrzeni terapeutyki i na przykład psychoanaliz i tak dalej, myślę, że na przykład zamiast tego klasycznego systemu gabinet i leżanka mogłyby być właśnie wigwamy i mogłyby być... I siedzielibyśmy tak przy ognisku, wdychali dymy. Chciałbym w takim razie po prostu nawiązać, przejść do tego, że to mogło być ciekawe środowisko dla naszego Centrum Filmowych Interwencji Obywatelskich, doktorze. Bang. Całe te...
Tak będzie, doktorze, ogółem.
Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu i mamy zamiar kontynuować, mamy dalej wasze pytania, mamy naprawdę poważne i takie, nad którym będziemy mogli rozprawiać się albo przez 15 sekund, albo przez 15 minut na spokojnie, jak i nie dłużej.
Módlcie się, żebyśmy wybrali pierwszą opcję.
Tak, zdecydowanie. Więc z Wigwamu? Myślisz, że w jaki sposób w Wigwamie się losuje liczbę?
No ja myślę, że to się wszystko robi sygnałami dymnymi.
Okej, okay, no mi zasygnalizuj, poproszę. Zaczął rozkładać trochę ręce, zaczyna tak rękami machać do środka, tak jakby chciał, żeby ten dym zszedł do dołu. W taki sposób to wygląda. Teraz się śmieje i zastanawia, co robić dalej.
No masz sygnał dymny 10, nie wiem.
10, okej, okay, 10. W takim razie nasze pytanie...
Boże, dlaczego my to robimy?
Pochodzi od... No bo dlatego, że bardzo się lubimy, lubimy to robić, to co tutaj robimy, bardzo kochamy naszą audycję, kochamy naszych słuchaczy, ale wiemy, że trzeba czasem użyć jakichś takich środków wyrazu, które nie są najłatwiejsze dla słuchacza, które nie są oczywiste, które nie mówią do niego bezpośrednio. Czasem trzeba wysilić trochę wyobraźni, trochę poczuć takiej zwyczajnej sympatii do nas. Co z tego wychodzi?
Ja myślę, że ty się możesz bardzo mocno przeliczyć w tym aspekcie.
Ślijcie wyrazy współczucia i ukochania na nasz fanpage.
Na pewno słuchacie Magia. Nas na komputerze, więc teraz wciśnijcie przycisk F.
No, tak. O, tak, press F to pay respects, dokładnie. Zapraszamy was jak zwykle na nasz fanpage Magia Kina Morse, gdzie możecie właśnie zadawać nam pytania, czytać nasze recenzje filmowe, czy dowiedzieć się, gdzie się można z nami spotkać przy okazji jakichś wydarzeń filmowych. Nasze pytanie pochodzi od Aleksandry, jest niezwykle ciekawym pytaniem. Ja bym chciała, tak pisze Aleksandra, żebyście się podzielili filmami, które nie są uznawane za klasyki, a waszym zdaniem powinny. Albo ogólnie mało popularne filmy, które wywarły na was duże wrażenie. Potem będzie jeszcze kontynuacja tego pytania.
No i to jest takie pytanie, w którym dużo łatwiej byłoby obrać tą pierwszą 15-sekundową ścieżkę i powiedzieć, że film nie staje się klasykiem dlatego, że ktoś komuś się podoba, tylko dlatego, że trafił odpowiednio do szerokiej grupy odbiorców.
No, ale wiesz,
więc
no to ja myślę...
Ja personalnie nie mogę zadecydować, że jaki film powinien być klasykiem, a nie jest, bo skoro nie jest, to znaczy, że nie trafił...
Wiesz, no ale bardziej... No, wydaje mi się, że palisz teraz głupa i nie rozumiesz pytania, które ci zadała.
Nie, no bo jakby rozumiem tą drugą część pytania, kiedy Aleksandra pyta się mnie o mało popularny film, który zrobił na mnie wrażenie.
Ja myślę, że to bardziej jest ukierunkowane po prostu w to, że masz jakiś film, który według ciebie spełnia wszystkie wymogi tego, żeby stał się taki popularny w tej przestrzeni.
Takie?
To się czuje, to jest bardziej,
no
wiesz,
to jest dla mnie czuć... jest taki, a nie dla,
no,
wiesz,
nie, no. Nie do końca, no właśnie o to chodzi, o jakieś postawienie się, no wiesz, kiedy zastanawiasz się, dlaczego Powrót do przyszłości jest klasykiem, a na przykład Sędzia Dredd ze Stallonem nie jest. Mimo, że byś był w stanie jakieś elementy, które czynią, znaleźć, który czynią takim filmem kultowym, no szczególnie w tej przestrzeni no bardzo, bardzo popkulturowej. W sensie nawet nie mówię o kultowy jako wymiar takiej małej grupki ludzi, która uważa to za bardzo ważne dzieło. Bardziej chodzi mi, że filmy, które no na przykład dziwi cię po prostu, że nie są w naszej przestrzeni bardziej celebrowane, że one nie zrobiły większego szumu.
No, trudno mi jest to poczuć, bo jeśli ja uważam, że film powinien zrobić jakiś szum, bo ja uważam,
ale
to za
dobry. Ale to ci trochę odetnij trochę swój ten subiektywizm. To nawet właśnie nie musi być film, który ty uważasz za świetny. Tylko film, który wydawało ci się, że ma świetne zadatki na to, żeby być puszczany w każde święta wielkanocne w dużych stacjach telewizyjnych o 18:00.
Nie wiem, czy potrafię tak.
A, widzisz. No to ja może spróbuję w takim razie. A ty się zastanowisz w międzyczasie. Co ty na to?
No to zabij mnie tym w takim razie. Strzelaj.
Zabij
się
tym.
Mówi.
Ja na przykład uważam, to jest akurat taki... To jest akurat taka produkcja, która tyczy się naszej polskiej świadomości, bo ona choćby w Ameryce jest no, zdecydowanie bardziej popularna, a u nas no, praktycznie nikt o niej nie mówi, jakby jest zero poruszania tematu. Ciężko, nie można w ogóle stwierdzić, czy ktoś to w ogóle oglądał, ktoś się z tym stykał. Mam na myśli produkcję z 1946 roku. Ja wiem, że to jest stary film, aczkolwiek to, jak on jest fantastyczny, jak aktualny, jak świetnie się sprawdza, no to no działa po prostu tylko na jego korzyść. I to jest film To wspaniałe życie. Ale zanim powiem, dlaczego uważam, że tak powinno być, chwila przerwy muzycznej.
Aś zbudował napięcie.
Now I'm out of prison and I got me a friend at last. And he don't steal or cheat or drink or lie. Well, his name is Codeine and he's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around.
No to powiedz nam, dlaczego tak powinno być.
Zacznijmy od tego, że jest to film świąteczny. Jest to film świąteczny. Tak, wydaje mi się, że jest niedobór różnorodności kina świątecznego w polskiej przestrzeni i w polskiej świadomości. Wydaje mi się, że film tak niezwykle jakościowy, właśnie odnoszący się do świąt, powinien chwycić i dziwi mnie, dlaczego nie chwycił. Jest to produkcja Franka Capry, w której główną rolę gra James Stewart, jeden z największych aktorów tego okresu, więc no, taki kolejny element, no, popularna twarz, popularne nazwiska. George Bailey, którego gra, czuje się niepotrzebny i postanawia popełnić samobójstwo. Ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu, jak świat wyglądałby bez niego. Więc jest to na swój sposób pewna wariacja na temat opowieści wigilijnej, acz no ten taki krótki opis, który przeczytałem, nie odnosi się tak w pełni odpowiednio do tej produkcji, bo jest dużo przeszłości tej postaci, jest bardzo dużo budowania tego, że w momencie, w którym ta postać zaczyna czuć się niepotrzebną, to, no to mamy już takie wewnętrzne przekonanie, że tak nie powinno być. Jest to wspaniałe kino, które oferuje taką emocjonalnie rozrywkę bardzo zbalansowaną. Z jednej strony potrafi rozbawić, z drugiej wzruszyć, pozwala troszeczkę nostalgii odczuć, jakiejś tam magii dzieciństwa, czy pierwszych miłostek i tak dalej. I wiem, jak popularny jest właśnie poza granicami naszego kraju, szczególnie w Ameryce, więc tym bardziej dziwi mnie, że akurat ta produkcja w żaden sposób się nie utrzymała, nie pojawia się, nie można go obejrzeć u nas, nikt tego nie puszcza. To w mojej opinii mógłby spokojnie być klasyk kina, taki, że wszyscy by wiedzieli, co to jest, a nie jest. Więc jeśli macie kiedyś okazję, to film To wspaniałe życie jest czymś, co zdecydowanie powinniście obejrzeć.
To było bardzo przekonujące i na pewno ktoś właśnie szuka, jak można obejrzeć ten film, gdzie można go dostać.
Czy ja wyczuwam od ciebie parę...
Nie. Nie? Nie, zupełnie. Naprawdę. To
piękne, co powiedziałeś.
To piękne, co powiedziałeś.
Dobrze, czy ten czas, który ci dałem...
Wzruszyłem się. No, wiesz co, nie wiem. No, jest taki film, na przykład, który rzeczywiście w tej amerykańskiej przestrzeni zdobył sobie grono sympatyków i jest w pewnych kręgach kultowy, a u nas chyba nie jest specjalnie popularny. Aczkolwiek nie wiem, bo może nie mam na tyle styczności z ludźmi, żebym jakby dostał takie sygnały, wiesz. Że może on jest popularny, ale mi się wydaje, że nie, że mało osób go zna. A to jest piękne... Może nie tyle wywrócenie na lewą stronę konwencji takiej nastoletniej komedii głupkowatej w stylu American Pie, ale na pewno jest bardzo ciekawym podejściem do takiego zagadnienia, takim nietypowym, przez co bardzo też zabawnym. Napoleon Wybuchowiec.
Mm-hmm. No tak, rzeczywiście. U nas kompletnie nie ma
tak
celebracji
wydaje,
tego filmu.
Nie, a to jest świetne kino. Jeśli mamy w głowie komedię dotyczącą losów, powiedzmy, nastolatków, którzy przygotowują się do studniówki, to mamy w głowie filmy pokroju American Pie, które są komediami często bardzo zabawnymi, tak samo jak i głupkowatymi i bardzo prostymi. Tak tutaj dostajemy film, który w swojej formie jest bardzo, bardzo oszczędny. Wszelkie żarty nie są w żaden sposób celebrowane ani eksponowane. I rzeczywiście widzimy życiorys tego tytułowego zresztą Napoleona Wybuchowca takim, jakim on jest, no bo dostajemy obraz takiego typowego geeka i nerda i to nie jest żaden widowiskowy film, tylko widzimy jego dosyć nudne życie ukazane w formie, która to bardzo podbija i to jest całkiem nietypowe zagranie, jeśli chodzi o tego typu komedię, co działa bardzo na korzyść, jest bardzo śmieszny i należy ten film obejrzeć. Jest fajny, jest dobry. A w takiej naszej polskiej przestrzeni to kultowe często są te filmy, powiedzmy, z lat 80., które, czy wcześniejszych nawet, powiedzmy, nie wiem, komedie Barei są kultowe u nas. Nie?
No, z pewnością.
I łatwo jest zrozumieć dlaczego. I w przestrzeni takich komedii myślę, że za mało miłości dostaje film Filip z Konopi, który może nie jest tak świetnym filmem, ale umówmy się, komedia Barei filmowo też nie są wcale tak genialnymi filmami, są po prostu bardzo celne i bardzo śmieszne. I tak samo jest z Filipem z Konopi, to jest przedstawienie życia na takim wielkopłytowym osiedlu, a w zasadzie w jednym bloku, gdzie widzimy poprzeplatane losy kilku mieszkań. Poprzeplatane są bardzo zgrabnie takimi motywami jak ankieter, który chodzi od drzwi do drzwi i pyta się o jakość życia w tym bloku, czy jacyś ludzie od remontów, którzy też przemieszczają się po tych mieszkaniach. To jest bardzo śmieszne. Tutaj dialogi pisała m.in. Maria Czubaszek, co robi wrażenie naprawdę, jak się tych dialogów posłucha, jak one są abstrakcyjne, ale jak na pewno oddają klimat epoki, rolę, nie wiem, Bohdana Smolenia jako fachowca, który tutaj sobie żarty stroi, czy ankieter Kazimierz Brusikiewicz, to jest chyba moja ulubiona rola z tego filmu. Tutaj oni wszyscy tak w punkt mają to zagrane. Dialogi są napisane tak fajnie.
Powiem ci, że autentycznie mnie zainteresowałeś, w sensie się wciągnąłem. Tak jak cały czas wierzę, że to, co powiedziałeś o to wspaniałe życie, miało nacechowanie ironiczne.
Nie miało.
Ja ci nie ufam. Tak, Filip z Konopi, kurczę, no, rzeczywiście mam takie, bym zobaczył coś takiego. Chciałbym, jakby, mam dosyć dużo doświadczenia z polskimi komediami z tego okresu, to a jest, Filip z Konopi mnie kompletnie ominął.
To jest humor, który jest, może dzisiaj już się trochę zestarzał, ale na swoje czasy wyobrażam sobie, że to jest humor bardzo taki alternatywny. Nie jest to taki przełom pokroju Looney Tunes, który wprowadza jakiś abstrakcyjny humor pokroju, wiesz, no wpadania w ścianę, czy spadania z przepaści, ale to też myślę, że to jest jakiś taki bardzo alternatywny humor w swoim czasie, który być może, nie wiem, ja wiesz, nie żyłem w latach 80., ale wyobrażam sobie, że to mogło nie bawić tak jak teraz.
Mm-hmm. Okej, okay. To żeby tak szybko dodać od siebie, bo w sumie też zainspirowałeś mnie do tego, żeby pomyśleć sobie o tych polskich filmach z lat 80. Ten, który mnie również bawił i był zawsze interesujący, a też nie dostaje zbyt dużo uwagi, to jest w mojej opinii Konopielka, którą nie wiem, czy znasz ten film.
Tak.
Dla tych, którzy nie znają i dla właśnie Aleksandry, uporządkowane życie chłopaka Ziuka, burzy młoda nauczycielka, która zostaje przydzielona do niego na kwaterę. No, oni mieszkają w takiej odciętej od świata wiosce i ta nauczycielka wywraca im trochę ten świat do góry nogami. A czy jest to bardziej taki, nie myślcie o tym filmie jako o komedii, wow, miasto spotyka się z wsią, tylko bardziej chodzi o problemy natury romantyczno-seksualnej i takich porządliwości wobec miasta uosobianego przez tą nauczycielkę i różnych tym podobnych. Zaraz wracamy do was po przerwie i ja myślę, że zapowiem jeszcze jeden film będący odpowiedzią na to pytanie i soundtrack z niego. Powracamy. To był soundtrack z filmu, który został wydany w 2015 roku. Skradł moje serce. Wydawało mi się, że jest to materiał na kolejne wielkie coś, właśnie to coś, co sprawi, że ludzie znowu będą myśleć o przestrzeni postapokaliptystycznej, znowu będzie boom na to, ludzie będą to chcieli oglądać, będą potrzebowali więcej takiego stylu filmowego. Mam na myśli film Mad Max, Na drodze gniewu. Teoretycznie czwarta część, teoretycznie reboot, teoretycznie nie wiadomo co wobec marki Mad Maxa, która zasłynęła dzięki właśnie roli Mela Gibsona w poprzednich trzech filmach. Mad Max na drodze gniewu otrzymał aż 6 statuetek do Oscara.
6 statuetek
Oscara. Za najlepsze kostiumy, za najlepszą charakteryzację, za najlepszy montaż, scenografię, dźwięk i montaż dźwięku. Do tego bardzo interesująca wymowa, znaczy taka niebezpośrednia, ona jest dosyć oszczędna, wymowa feministyczna tego filmu. Postać Mad Maxa jest przez dużą część obrazu, ma maskę w ogóle na twarzy taką, która trochę uniemożliwia w pełną komunikację z nim. Charlize Theron w sumie jest w dużej mierze głównym bohaterem filmu i księżniczki, które ona przewozi z jednego miejsca na drugie, a cały obraz to jeden wielki pościg, jedno wielkie wydarzenie akcji, niesamowicie stylizacyjnie nacechowane, ma potężną... Design całego filmu jest niezwykle, niezwykle przemyślany i niezwykle dopracowany. Montaż w nim to jest w ogóle cudo. Reżyser filmu George Miller postanowił oddać prace montażowe swojej żonie. Chciał żeńskiego trybu widzenia w filmie akcji, który jest teoretycznie domeną męską. Więc ona bardzo sensownie ułożyła ten film. W większości kina akcji jest tak, że możecie obserwować jakąś walkę, jakiś pościg i wy wiecie, co się teoretycznie dzieje na ekranie, jakie działania są wykonywane przez poszczególne postacie, ale nie możecie umiejscowić tego w przestrzeni. Gdyby ktoś wam dał taki sześcian i mielibyście się ułożyć, co gdzie się dzieje, to byłoby wam bardzo ciężko. A ten film przez cały czas daje nam takie poczucie całości tego i zorientowania. Jeśli coś się dzieje w na przykład lewym górnym kącie i przechodzi akcja do prawego dolnego kąta, to następne ujęcie będzie się, to co na co będziecie mieli patrzeć w następnym ujęciu, będzie w tym prawym dolnym kącie.
Jak to pięknie burzy stereotypy o tym, że kobiety mają gorsze poczucie w przestrzeni.
Trochę tak. To naprawdę na różne sposoby był taką, miał właśnie taką wymowę. I to jest film, który według mnie jakoś ucichł. Za mało się o nim mówi, a powinno się.
No, nie mówi się.
Jest fantastyczny Tom Hardy i właśnie Charlize Theron. I chciałbym zobaczyć więcej takiego kina. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy ci jak najlepiej. Ale jest też kontynuacja tego pytania, która doszła potem. Cały czas jesteśmy przy Aleksandrze i ona też chciałaby w drugą stronę nas pytać, czy są filmy uznawane za klasyki, czy takie, których my nie możemy zrozumieć, skąd to wychodzi?
No, na pewno są takie po prostu, które są klasykami, ale które nam się po prostu średnio podobają, nie?
Można, no to można do tego sprowadzić.
Ja zawsze lubię, ostatnio od jakiegoś może roku albo nawet dwóch lat często widzę w internecie na różnych grupkach jakieś takie różne takie zdjęcia, które nie wiem czy wiecie, kompasy polityczne, oś pozioma pionowa i na tej osi umiejscowienie na przykład różnych księżniczek Disneya zależnie od, nie wiem, od tego jak są, nie wiem, jak są fajne, czy tam jakkolwiek, różne kryteria można przyjąć. I w tych wszystkich dyskusjach na przykład denerwuje mnie, ile miłości dostają poszczególne filmy Pixara czy Disneya, a które dostają jej mniej, wiesz.
To jest
bardzo subiektywne, bo zależy na pewno najbardziej od tego, jakie akurat VHS-y miałem, kiedy byłem
młody.
No
oczywiście.
Ale to jak mało miłości w takich dyskusjach dostaje Tarzan albo Dawno temu w trawie, mnie troszeczkę boli.
No,
Zakochany Kundel na przykład też dostaje mało też miłości.
Ratatouille dostaje zdecydowanie za mało miłości. To jest chyba mój ulubiony film Pixara. I wydaje mi się, że za mało się mówi o wspaniałym szczurku Remi, jego umiejętnościach gotowania.
To był dobry film.
Przeuroczej muzyce. Ja to bym chciał coś francuskiego puścić w najbliższej przerwie muzycznej. Coś no, takiego, to... wiesz, coś takiego, co wyobrażasz sobie, że kiedy chciałbyś spędzić trochę czasu we Francji, w jakiejś kamienicy.
Nie, usiąść... ale bo to będzie takie strasznie kliszowe.
Nie, nie możemy tak robić. Ja właśnie chcę puścić coś tak kliszowego, jak tylko można sobie wyobrazić.
Teraz szum wody.
To nawet nie jest szum wody, te marne resztki, które masz w tej małej butelce. Zobacz na moją butlę, patrz na moją butlę. Takiej butli można... Wiesz co, 1,5 litra, a ty co tu przyniosłeś? To jest 0,33, 0,25, co to ma w ogóle być?
A teraz przeczytajcie sobie Zygmunta Freuda i wszystko stanie się dla was jasne.
Wszystko stanie się jasne. Ja myślę, że to jest cięższa część pytania, bo te filmy, które są klasykami, a które nie powinny być, to bardziej jest tak, że one po prostu nie zapadają w pamięć. Ja myślę, że na przykład ciężko mi jest ogarnąć fenomen Transformersów. Ja wiem, skąd on wychodzi. Tak, no. Ja wiem, skąd on wychodzi, jakby w pełni rozumiem. Ale tak bardzo te filmy mnie odrzucają.
No, nie mają nic fajnego w sobie. W sensie, nawet ja rozumiem, że ktoś może się zajarać dużymi robotami, ale to nawet nie jest tak fajnie wprowadzone.
No, nie mają jakiegoś, żadnego zaangażowania emocjonalnego w tych filmach nie ma. Jest tak miałko, jak tylko może być. To jest niesamowite. Ciężko mi znaleźć coś tak na szybko, więc...
No ja doceniam na przykład fenomen Ojca Chrzestnego, ale nie jestem tak wielkim fanem.
Ja też. Według mnie pierwsza część Ojca Chrzestnego jest jednym z najbardziej przecenianych filmów ever.
Ja nie wiem, ja rozumiem, że on jest świetny, ale...
O Obywatelu Kane'ie to już w ogóle nie powiem, bo mnie ludzie zlinczują. Ja naprawdę uważam, że tak jak fajnie zachwycaliśmy się w 1944, rzeczywiście to jednak w spotkaniu z dzisiejszym filmem to robi bardzo, bardzo nikłe wrażenie. Szczególnie, że ma dziurę scenariuszową, która jest po prostu taką dziurą,
która jest... O, teraz zobaczcie, jak on rozłożył ręce.
Ja rozłożyłem ręce.
Tak wielka
ma
dziura
taką dziurę, z której twórca sobie zdawał, ale zdawał sprawę z tego, że jest ta dziura i po prostu kazał wszystkim nie mówić o tym.
Mhm. To dlaczego ty o tym mówisz?
Bo mi nie powiedział.
Aha.
A teraz francuska klisza.
O nie!
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens parmi...
Wiesz, jaka jest ta dziura scenariuszowa?
Nie widziałem.
Film zaczyna się od tego, że główny bohater Obywatel Kane umiera i cały film, jakby główny punkt dla filmu jest to, że dziennikarz próbuje zrozumieć sens jego ostatnich słów.
A no tak, to...
Tylko, że on umiera sam i nie ma kto usłyszeć tych ostatnich słów. I nie wiadomo, skąd te słowa przyszły, kto
zda
te
sprawę.
On umiera. Nie, on jakby widzisz, on szepta, umiera, wypuszcza szklaną kulę, którą trzymał, ona się rozbija, wtedy wchodzi pokojówka i robi...
No to świetnie.
No.
Fajnie, puścimy tę rozmowę zamiast przerwy muzycznej.
Nie zgadzam się.
Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri. Paris, c'est qu'il est.
wracamy jako Biuro Filmowych Interwencji Obywatelskich.
Centrum Filmowych Interwencji Obywatelskich. Doktorze, całe te, proszę się trzymać.
To jest semantyka.
Ja ci zrobię wykład, zobaczysz. To co, przejdziemy do następnego pytania. Mam nadzieję, Aleksandro, że odpowiedzieliśmy ci w jakiś sposób, a jeśli coś nam wpadnie jeszcze do głowy,
to w jakiś sposób odpowiedzieliśmy pytanie, czy to jest sposób satysfakcjonujący.
Tym razem już nie będziemy losować, ja już zarządzę tymi pytaniami, które zostały nam dwa, które tu mam jeszcze na kartce zapisane, bo jedno zawęży odpowiedź do następnego.
Dobra.
Zacznijmy od pytania, które nam zadała Asia. Czy były jakieś filmy, na których zdarzyło wam się ryczeć jak bobry?
Ja nigdy nie widziałem płaczącego bobra.
To jest niezwykle interesujący właśnie aspekt, poruszyłeś.
Dlaczego bobry?
Skąd się wzięło płakać jak bubr? W sensie, a bobry może bardziej chodzi o to, że bobry...
Zobacz, ona już szuka w przeglądarce zdjęcia płaczącego
tak,
bobra.
Tak, nasza naczelna nas obserwująca właśnie sprawdza. A może bubr chodzi o to, że bubr...
Ja
on się tak trochę trzęsie. On się tak trochę
trzęsie
i chodzi o to, że człowiek się płakać jak bubr, w sensie, że...
Bubr.
Że chodzi o trzęsienie w trakcie, że to jest tak intensywny płacz. Może stąd to wychodzi.
Co? Nie ma tutaj w wyszukiwarce żadnych płaczących bobrów. Nie, one nie płaczą.
Czyli ja myślę, że trzeba poszukać tego. Trzeba poszukać źródła.
No mają po prostu dziwną minę i pokazują zęby. O nie.
No, a ja wiem o czym mówisz. Szkoda tylko, że nie mogą zobaczyć tego słuchacze, bo ty po prostu siedzisz z laptopem i patrzysz na zdjęcia bobrów, które robią dziwne mordki.
Zaraz wstawię na fanpage zdjęcie bobry.
Bardzo chętnie. O, to będzie zapowiedź. Będziemy codziennie dodawać zdjęcie bobra. O, dodajemy codziennie zdjęcie płaczącego
codziennie
bobra.
Codziennie nowe zdjęcie płaczącego bobra. Bobra to jest potencjał na fanpage na Facebooku.
Zdecydowanie.
Tylko, że jest mało
zdjęć płaczących. No to dobra, na jakim filmie zdarzyło ci się ryczeć jak bubr?
Czy mi się zdarza ryczeć jak bubr? Bo ja bardzo dosłownie chciałbym podejść do tych pytań i do odpowiedzi na nich i bardzo jakby odpowiedzieć tak akuratnie, więc zastanawiam, czy wymieniać filmy, na których na przykład uroniłem łezkę i byłem mocno wzruszony, czy rzeczywiście muszę
nie, takie, że się
filmy.
Zapłakałeś chyba.
No to
chodzi.
Nie wiem, czy tak miałem kiedykolwiek.
Ja miałem.
Tak zapłakałem tak łzami rzewnymi. Ale to jest kwestia chyba organizmu, w sensie reakcji organizmu, że mój organizm nie reaguje w ten sposób, że wylewa z siebie tak mnóstwo łez, ale tylko, że no wiesz, no, czuję bardzo mocne pobudzenie emocjonalne i nawet mi pocieknie po policzku łza, ale chyba nie mam takich reakcji, że wyrzucam z siebie mnóstwo wody oczami. Tak chyba mój organizm po prostu tak nie robi.
Tak nie działa. Ja już też tak nie robię. Kiedyś mi się zdarzało.
No wiesz, jak byłem dzieckiem, to też mi się tak na pewno zdarzało.
Teraz też jestem w trybie raczej pojedynczych łez i próby pozbierania się wewnętrznie. Na pewno film, który bardzo mnie dotknął, płakałem jak bubr, będąc młody, na Zielonej Mili. Na Zielonej Mili wiem, że ryczałem jak bubr i byłem skończony i ja nie chciałem już więcej. I na Gladiatorze.
Ja jak byłem młodszy, to też oglądałem Zieloną Milę i też mnie dosyć mocno poruszył, ale Gladiator nie.
Gladiator, płakałem na Gladiatorze. Nie. Jakby byłem, kiedy spytali się, kiedy ten, który sprawował opiekę nad Gladiatorem, pyta się, kto mi pomoże go ponieść. Ja już wtedy jestem skończony. To już jest koniec mnie. Ja byłem zapłakany wtedy. A dawno nie widziałem Gladiatora, chyba muszę go sobie odświeżyć, bo to jest wspaniałe. Nie. Na czym tak uroniliśmy łezki ostatnio?
No ja
ostatni
już...
film, na którym uroniłem łezkę, to był The Florida Project.
Tak było. Tak. To ja też mogę się przyznać do tego.
Jezu, jak ten film bolał w serce.
To nawet nie był taki ból taki bolący. To było po prostu takie bardzo dziwne, niejednoznaczne uczucie takie. Nie wiem, czy nazywanie uczuć tak jednoznacznie ma jakiś sens.
Wiesz, jesteśmy jednak w studiu radiowym i specyfika tego, co właśnie robimy, wymaga od nas próby wyrażania, wiesz, jakiegoś wokalnego.
Nie wiem, czy nie powinienem się wypisać z tego.
Ankieta, magia. Czekaj, nie powinien się wypisać z tego i zostawić mnie samego z tym, nie zostawiam.
Nazywanie rzeczy słowami jest tak ułomne.
To świetnie, że się do radia nająłeś. Świetnie, że przedstawiamy to wszystko. Próbujemy opowiadać o takich nieuchwytnych elementach filmu. Super sprawa, Kamil. Dziękuję ci bardzo.
Staram się, dziękuję.
Cieszymy się, że się starasz. Dobra.
Emocje wzbudza we mnie w tej chwili często wracanie właśnie do animacji Pixara, jakichś takich starszych pokroju. Właśnie tak jak mówiłem o Tarzanie, czy jakieś Mulan. To wywołuje we mnie silne emocje. w tej chwili. Znaczy w tej chwili, nie oglądam w tej chwili filmu, tylko obecnie w momencie, w którym się znajduję, tak? Mm-hmm. A czy takie filmy, to bardziej chyba nie, u mnie nie zależy od filmu, chociaż jakby tak, tak, to zależy od filmu, ale równie bardzo zależy to od momentu, w którym obejrzę taki film, chyba można tak powiedzieć. Filmy, nie wiem, jakieś ważne dla mnie, bo obejrzałem je i trafiły w jakiś moment, na przykład, nie wiem, Oko w oko z życiem za pierwszym razem było dla mnie bardzo wzruszające i się chyba wtedy miałem taką reakcję dosyć mocną. No na BoJacka Horsemana ten czwarty sezon dosyć mocno zareagowałem, tak, mówiłeś, to, ale mówiłeś. Też mówiłem o tym wcześniej. Na co ja tak reagowałem? To trudno mi sobie teraz tak przywołać, szczerze mówiąc, te filmy.
Ja mam takie wewnętrzne wrażenie.
Stroszek bardzo mocno na mnie zadziałał, ale to nie był płacz, to było takie roztrzęsienie.
To nawet może być jeszcze gorzej. Takie roztrzęsienie może. To jeszcze bardziej może zaboleć. Ja mam w środku siebie, wewnętrznie teraz, tak myśląc, mam w głowie wyobrażenie tego, że przypominam sobie odebranie jakiegoś filmu, jakiegoś jego elementu, tak bardzo, bardzo emocjonalnie. Naprawdę mnie to bolało, nie wiem, czy płakałem, czy nie, było mi niezwykle źle, ale nie mogę sobie przypomnieć, co to za film.
Mi
tak
też jest sobie ciężko przywołać
tak bardzo
te rzeczy.
Zdominowało mnie samo doświadczenie, że nie pamiętam, o co chodzi. Wiem, że na pewno nie było to bliskie płaczu, acz takiego zdruzgotania emocjonalnego, to na pewno mnie czułość tak dotknęła. Ta krótkometrażowa z gdyńskiej filmówki Etiuda Dyplomowa, która była bardzo, bardzo dobra i wiem, że na pewno sprawiła, że ciężko mi się było pozbierać. To był pierwszy z pięciu filmów, który został nam zaoferowany wtedy na tych płytach DVD. Tak. Jak go obejrzałem, to tak się bałem odpalać następne cztery po prostu autentycznie.
No bo następne cztery były już trochę lżejsze.
Nie, już było dużo łatwiej.
Zakończenie filmu W niebo wstąpienie bardzo mnie wzruszyło. O. To jest 1977 roku radziecki film o partyzantach.
Właśnie. Przypomniałeś mi przez to na swój sposób, co mnie tak... Wschód słońca.
Masz flashbacki?
Wschód słońca Murnała, tak. Bo powiedziałeś, że to jest 70, wiesz, tak nacisnąłeś jak na stary film, nie? Mhm. I tak mi się przypomniał, właśnie, to był stary film z lat bodajże 20, na którym nie powinienem był płakać, bo to było tak proste i tak oczywiste. Grało tak... naiwnymi emocjami. Tak, to był 1927 rocznik, a ja siedziałem i...
Z takich wzruszeń, które nie powinny chyba nastąpić, to na mnie kiedyś mocno zadziałało zakończenie Full Metal Jacket z jakiegoś powodu. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego.
No to myślę, że przejdziemy do ostatniego segmentu muzyką z filmu, który również mnie wzruszył. Pamiętam, że uroniłem jedną albo i dwie, albo i trzy łzy. Lista Schindlera.
Thank you.
Ostatni, tak, dokładnie, to jest ostatni segment.
Witamy was z meczu siatkówki, Magia Kina.
Meczu siatkówki pod wigwamem? Jak ty to sobie wyobrażasz?
Użyj wyobraźni, opisujesz rzeczy słowami.
No, ale opisuję coś nieopisywalnego, a to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Set. Punkt. Mecz.
To kolejność pomieszałeś, ale przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
To nie ma znaczenia, wyobraź sobie, że powiedziałem to w innej kolejności. Zostało nam ostatnie pytanie, pozostawione przez Maćka. Nie wiem, czy wiesz, jakiego Maćka, bo ja
wiem, jakiego Maćka. I nawet wiem, jaka piosenka poleci na koniec.
Tak?
Tak.
Ale wspaniale. A Maćka powiesz mi już?
Specjalnie, nie.
Okej, okay, dobrze. Jakie filmy? Z3. Ja tak dorzucił takie Z3. Pięknie oddzielone przecinkami. Wzbudziły w was największe emocje, które warto obejrzeć.
Chyba właśnie ja się dlatego chciałbym.
Nie, ale właśnie nie, bo emocje, ja dlatego wycinam tą przestrzeń takiego płaczu. Więc teraz można znaleźć takie emocje czyste. Ja myślę, że już rozmawialiśmy o tym filmie. Mnie Mad Max niezwykle przejął.
Okay.
W sensie taki byłem bardzo zaangażowany we wszystko, co się działo. Myślę, że na przykład bardzo ciekawym doświadczeniem moim niedawnym było Night Watching Greenawaya. Nie wiem, czy słyszałeś o tym filmie. I to uczucie emocjonalne wychodziło z doświadczenia estetycznego. Bo film ten opowiada historię Rembrandta, jego malowania, jego najsłynniejszego obrazu, tego procesu, który za nim stał. I cały film jest tworzony w stylu, jakby był obrazem Rembrandta. Każdy praktycznie kadr, wszystko co jest stworzone jest tak, aby z jednej strony dawało nam właśnie wrażenie tej z początku teatralności. Wydaje nam się, że tu chodzi o teatralność, tak naprawdę no, chodzi jednak o obraz, o te pojedyncze klatki, o formy tego, w jaki sposób przedstawiamy historię w obrazie i jak przedstawiona jest historia w tym filmie. Więc to jest coś, co mnie bardzo przejęło poprzez estetykę. Nie spodziewałem się tak tego. No i myślę, że na przykład, no może mi przerwiesz szybko, a ja powiem
nie wypada,
o następnym
nie wypada,
filmie.
Naprawdę nie wypada.
Miałem jeszcze bardzo ciekawe właśnie doświadczenie emocjonalne przy okazji filmu Mir Kumen On. Z 1936, to jest film żydowski, którego polskim tytułem było Droga Młodych. To jest film dokumentalny, na swój sposób troszeczkę propagandowy. Opowiem szybko tą historię, mam nadzieję, no wyćwiarzę nam czas cały. Alexander Ford zrobił film o dzieciach, które były w sanatorium właśnie dla żydowskich dzieci w trakcie dwudziestolecia międzywojennego. No bo wiadomo, że nie było zbyt dobrze, były problemy w gettach z jedzeniem, z higieną i tak dalej. Te dzieci trafiały do tego sanatorium, żeby znaleźć szansę na normalne życie. Po prostu. Doprowadzano je do pełnego stanu sił fizycznych, uczono różnych wartości, uczono ich również różnych umiejętności praktycznych, też odpowiedzialności, pracy w grupie i tak dalej. I ten film został zrobiony w 1938 roku, w dużej mierze dla widowni amerykańskiej, dla stowarzyszeń żydowskich, tych partii robotniczych żydowskich w Ameryce, żeby pieniądze po prostu dawały na to sanatorium. I to jest obraz właśnie dokumentalny, który pokazuje, jak to dzieci znajdują szansę na normalne życie. I niestety ten film ogląda się z kompletnie innym podejściem, kiedy się wie, że w 6 lat później, w 1942, do tego sanatorium weszło oddział SS i 200 osób. Dzieci wraz z obsługą zostały wywiezione do Treblinki i po prostu zamordowane w komorach gazowych. Więc ogląda się ten film z niezwykłym przejęciem ze względu na po prostu taką perspektywę czasową. I to, jak część kadrów tego filmu, jaką ma wymowę z perspektywy czasu właśnie, kiedy te dzieci na przykład bawią się w pociąg i to jest przecinane kadrami pociągu jadącego. Albo kiedy jeden z głównych bohaterów jakby tego filmu boi się prysznicy. Niesamowicie się to ogląda przez to. Jest to bardzo dojmujące, szczególnie właśnie ze świadomością, że spora część z dzieci, które ogląda się na ekranie, po prostu za te następne parę lat już nie żyła.
No ciężko to jakoś skontrować, prawdę mówiąc. ciężko w ogóle się teraz odnieść.
Jakikolwiek film czegoś emocjonalny będzie...
To nie, to będzie jak żart w takim momencie, wszystko, co mogę
powiedzieć. Nie. Powiedz coś.
Cóż, film o
Holokauście. Powiedz coś dla Maćka. Więc ja myślę, że Mirku Menon... Już poruszyliśmy listę Schindlera, to masz Mirku Menon.
Tak, nie wiem, no życie jest piękne, nie wiem, co
życie
jeszcze
jest piękne, no, ale tam się płacze po prostu.
Tam się płacze, tak, to prawda. Też nie wspomnieliśmy o tym przed chwilą. No nie wiem, ale mówimy o emocjach, czyli o jakichkolwiek
tak,
emocjach.
Szczęście, zabawa.
O Jezu, miałem takie poczucie wewnętrznego, no i nie wiem, jak to opisać, takiego patosu, podbudowania takiego wow.
Wewnętrznej siły takiego.
Nie siły, takiego,
ale takiego wigoru
bardziej
życia.
Zafascynowania takiego.
Okej, okay, dobra, w tą stronę.
Przy filmach dwóch konkretnie miałem bardzo podobne odczucia przy Truposzu. Mm-hmm. Jarmusza, to jest taki film bardzo naładowany patosem, ale w taki sposób bardzo też stonowany, co jest ciekawe. I przy Urodzonych mordercach, przy których to uczucie mam do teraz i do których lubię wracać, Netflix, nie wybaczę ci za to, że mi zabrałeś tę możliwość.
Wraz z Nowym Rokiem, nie?
Wraz z Nowym Rokiem, to już mamy ponad 3 miesiące, jak nie mogę tego obejrzeć na Netflixie, szkoda. Co tam jeszcze takiego emocjonalnego? No wytrąciłeś mnie z równowagi tym Holokaustem, no... Ciężko jakkolwiek.
Musimy sprzedać Maciusiowi. Ja myślę, że już rozmawialiśmy o tej produkcji, ale ja na przykład przy Podmocnym Aniołem i połączeniu alkoholizmu z poetyką byłem pod wielkim wrażeniem, też takim artystycznym.
To ja bardzo podobne odczucie miałem przy Ćmie Barowej. To jest na podstawie prozy Bukowskiego.
Musisz wszystko sobie zapisywać, Maciek.
Tak, pisz, Maciek, pisz. Miałem bardzo, bardzo fajne takie poczucie też, jak to nazwać? Miałem dużą satysfakcję płynącą z tego, że zaczynam rozumieć, czym jest ten film z biegiem czasu w danym momencie. Jak oglądałem Wyjście przez sklep z pamiątkami.
A, no tak, to no, też rozumiem.
To nie jest film, który od razu jakby daje do zrozumienia, czym jest tak naprawdę, co chce przekazać.
A do tego, jeśli ja myślę, jeszcze dodam jako ostatni film od siebie, jeśli chcesz poczuć coś ciekawego w przestrzeni miłości i zrozumienia uczucia, wzruszenia może nie tak bardzo, ale trochę innego podejścia, no to po raz kolejny polecam Spragnionych Miłości, Wong Kar-wai'a, film Fajong Ninwa, niezwykle wartościowy.
Byłem bardzo poruszony i wzruszony takim ciepłem, które płynie z bardzo krótkiego filmu, który można obejrzeć na YouTubie. Wszystko się może przytrafić. 95. dokumentalny film, polska produkcja. To jest naprawdę, nie będę to dużo zdradzał, ale są dzieci, starzy ludzie.
I to cię chwyta.
Jest niesamowicie.
Więc zapraszamy na te wszystkie produkcje. Skończył nam się czas dla naszego Centrum Filmowych Interwencji Obywatelskich. Dziękujemy wam bardzo za wszystkie pytania i prosimy, żebyście wysyłali nam więcej, zarówno na naszym fanpage'u Magia Kina Mors, w wiadomościach do nas na tym fanpage'u.
Tak, w tej chwili możecie odpowiedzieć nam na pytanie, czy bobry płaczą.
I na adres mailowy magiakinamors@wp.pl. Żegnają się z wami z naszego wspaniałego wigwamu.
Szukam jakichś takich indiańskich ksywek, ale to chyba nie ma sensu.
No, siedzący byk.
To ja mogę być siedzącym bykiem. Dokładnie. Dobrze, to ja się żegnam z wami wtedy.
I mocny tygrys. Do usłyszenia.
Mocny tygrys?
Nie. Potężny.
Nie. No nie.
Potężny żuber.
To chyba nie przejdzie.
No to potężny bizon.
To chyba nie przejdzie u naczelnych plemieniach.
Potężny bizon. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hołk. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? The party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. I heard a woman shout out. Who let the dogs out? 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 I see the dance people had a ball, cause Billy Pond has stepped out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea-infested mongrel.